Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej powołało proaborcyjną działaczkę w skład zespołu, który zajmie się kodeksem etyki urzędników ochrony zdrowia.
Profesor Eleonora Zielińska jest znaną zwolenniczką legalności aborcji w szpitalach oraz zwiększenia dostępu do antykoncepcji.
Współpracowała w tych kwestiach m.in. z Wandą Nowicką, która była szefową proaborcyjnej Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Profesor Zielińska jest także członkiem Komisji do Spraw Etyki w Ochronie Zdrowia, działającej przy resorcie zdrowia.
Co więcej, profesor jest powiązana ze środowiskiem promującym gender, znana m.in. z upowszechniania tzw. gender mainstreamingu.
Zasiada w Radzie Programowej Kodeksu Kongresu Kobiet Polskich oraz Radzie Programu Leczenia Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
Tymczasem kodeks opracowany przez zespół ma być zbiorem norm etycznych dla urzędników ochrony zdrowia.
Nie tylko lekarze oraz inni pracownicy ochrony zdrowia w swym postępowaniu powinni kierować się oprócz norm powszechnie obowiązującego prawa wskazaniami etyki zawodowej, lecz również osoby wchodzące w skład organów i instytucji publicznych odpowiedzialnych za tworzenie, działanie i finansowanie służby zdrowia powinni podlegać działaniu norm etycznych i reguł dobrego obyczaju, czytamy w komunikacie Naczelnej Izby Lekarskiej.
Poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, oczekuje od szefa Naczelnej Rady Lekarskiej, doktora Macieja Hamankiewicza, wyjaśnień w sprawie wyboru profesor Zielińskiej.
Nominacje determinują kierunek pracy, kierunek działań. Określają również pogląd osób, które takich nominacji udzielają. Stąd jest moje zaskoczenie. Będę w tej sprawie rozmawiał z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Pytał o powody takich, a nie innych decyzji i również wyrażę swoje zdanie w tej sprawie. Jest wiele kwestii związanych ze służbą zdrowia, które wymagają omówienia. Jeżeli ktoś tego typu poglądami, jak pani profesor, ma tworzyć kodeks etyki urzędników Ministerstwa Zdrowia, no to gratulacje.
Wydobycie gazu z łupków byłoby tańsze od kupna surowca z Gazpromu, wynika z obecnych szacunków.
Jak napisała jedna z gazet, wiele zależy jednak od szczegółowych rozwiązań podatkowych oraz kosztów produkcji gazu łupkowego. Te ostatnie są obecnie w naszym kraju dwukrotnie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych.
Europoseł Konrad Szymański podkreśla, że gaz z łupków może być alternatywą, ale pod warunkiem, że będzie konkurencyjny dla innych surowców.
Bo w całej tej operacji nie chodzi o to, żeby za gaz, nawet własny, płacić więcej niż za dziś sprowadzany gaz. Bo to nie miałoby sensu dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu. Państwo polskie ma pełne prawo i obowiązek ściągania podatków z tego typu inwestycji i to jest w pełni uzasadnione. Tutaj nie może być żadnych wątpliwości, że ci inwestorzy, którzy decydują się na inwestycje w Polsce, mają być traktowani tak samo pod względem podatkowym jak wszyscy inni. Natomiast byłoby bardzo źle, gdyby te inwestycje były wypchnięte z Europy nie z uwagi na słuszne oczekiwania państwa jednego czy drugiego, w tym wypadku Polski, tylko z uwagi na sztuczne koszty związane z administracją i związane z wymogami unijnymi.
Tymczasem w najbliższą środę Parlament Europejski ma debatować nad dyrektywą, która zawyża i tak już wysokie wymogi ekologiczne przy poszukiwaniu gazu łupkowego.
Gdyby cała Unia Europejska poszła tym śladem i zaakceptowała propozycje, które dzisiaj leżą w Parlamencie Europejskim, a do tego oczywiście jest dość daleka droga, bo jeszcze potrzebna jest zgoda rządu, na szczęście, ale gdyby przyjęto te propozycje, które dzisiaj są proponowane, to by oznaczało, że Europa jest najmniej przyjaznym miejscem dla tego typu poszukiwań i jest najbardziej niechętna inwestorom w tej branży. No to by oznaczało, że prawdopodobieństwo zamknięcia tego typu przedsięwzięć w Europie byłoby znacznie wyższe. W znacznym stopniu by to uderzyło w Polskę, ponieważ Polska potrzebuje dzisiaj takich inwestycji, potrzebuje rozsądnego przeprowadzenia tej zmiany energetycznej.
Popierany przez Kreml dotychczasowy włodarz stolicy Rosji Siergiej Sobianin wygrał w niedzielę w pierwszej turze wybory na mera Moskwy, poinformowała agencja Interfax, powołując się na komisję wyborczą.
Według niej 55-letni Sobianin otrzymał ponad 51% głosów, natomiast jego główny rywal, jeden z liderów antykremlowskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, około 27%. Nie są to jeszcze wyniki ostateczne, bowiem dotyczą 99% oddanych skrajnych głosów.
Poparcie dla 37-letniego Nawalnego okazało się niemal dwukrotnie większe niż oczekiwano. On sam zapowiedział zaskarżenie wyniku wyborów, chcąc zmierzyć się z Sobianinem ponownie w drugiej turze.
Frekwencja w niedzielnych wyborach była niska. Na 2 godziny przed zamknięciem lokali wyborczych głosy oddało tylko 26,5% uprawnionych.
A nam na zakończenie wiadomości pozostała jeszcze prognoza pogody. Dziś we wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami bezchmurnie. W zachodniej części zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu.
Temperatura przeważnie od 20 do 25 stopni w Kotlinach Sudeckich i na zachodnim wybrzeżu 18-19 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem i na krańcach zachodnich okresami dość silny, południowo-wschodni. Na zachodzie skręcający na południowy i zachodni.
A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie się wahało.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Wracamy po modlitwie Anioł Pański.